słów przemówić. Widzę, że już godziny się posunęły w czasie, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą społeczność. I chociaż brat mnie nie ograniczył tutaj czasowo, ale wiem też, że już obiad jest gotowy i braterstwo już parę godzin tutaj siedzą. Niektórzy mają daleko do domów i już za chwilę będą myśleć o swoich powrotach. I widzę też, że braterstwo już siedząc te kilka godzin też czują u siebie pewne zmęczenie, no bo kilka dosyć trudnych kwestii było dzisiaj rozważanych, chociaż myślę, że dosyć wyraźnie w Biblii zasygnalizowanych. Także wczuwam się w to, że oczekiwania będą takie, że temat powinien być łatwy i krótki. Nie ma sprzeciwu, to znaczy, że dobrze rozumiem sytuację. Kochani bracia, no cóż mogę do Was powiedzieć, coś bardzo łatwego, nawet bardzo łatwego. Będę mówił o grzechu i o karze za grzech. Każdy z nas wie, co to jest grzech. Wiemy, co to jest grzech, prawda? Bo grzech dotyczy każdego z nas. Ale gdyby nas ktoś chciał spytać, jaka jest definicja w ogóle grzechu, to już zaczynamy się zastanawiać i zaczynamy szukać różnych wersetów, gdzie jest napisane w Biblii, w Piśmie Świętym, co to jest grzech. Czy ktoś z braterstwa pamięta, co to jest grzech?
Grzech to jest niespełnianie woli Bożej.
Szeroka niesprawiedliwość.
Tak, no widzę, że już mamy kilka myśli.
Podporządkowanie się prawem Bożym.
Tak. Wszystkie te myśli braterstwa są słuszne i trafne. A czy znamy jakieś wersety, które nam definiują grzech? Bo jeżeli chcemy walczyć z grzechem, o którym tu brat wcześniej wspominał, to musimy ten grzech znać. Bo ktoś mówi, no ja nie grzeszę.
Kłamca.
Przez nieposłuszeństwo grzechu.
Tak, brat już mówi o pewnej przyczynie. Pewna przyczyna, która spowodowała, że grzech wszedł na świat. Żeby nie przedłużać, ja braterstwu odczytam werset z pierwszego listu Jana, rozdział 3, werset 4. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu, inaczej przestępstwem prawa. Apostoł Święty Paweł w 5 rozdziale listu do Rzymian będzie jeszcze dopowiadał, że gdy zakonu nie było, gdy nie było prawa, to był grzech? Grzech był, bo według Pana Boga grzech był, ale człowiek nie wiedział, co to jest grzech. I gdy nastało prawo, to grzech ożył. Bo człowiek zawsze zachowuje się w ten sposób, że jeżeli jest prawo, to ma świadomość tego grzechu i stara się bardzo często dążyć do tego, ażeby tą rzecz nie przestrzegać. Wiemy, braterstwo, co jest grzech. I wiemy też, co jest zapłatą za grzech.
Śmierć.
Zapłatą za grzech jest śmierć. Bo apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 6, w wersecie 23 napisał, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zobaczcie bardzo, jakie to jest łatwe, prawda? No szkoda, że akurat tutaj nie ma więcej młodych, bo być może z nimi bym sobie porozmawiał, bo oni te rzeczy znają. Uczą się tych rzeczy już na naszych szkółkach zborowych, szkółkach w niedzielę. Że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Was, braterstwo, zapytam już jako starszych badaczy, czy tylko śmierć jest zapłatą za grzech? Wczoraj troszeczkę wspominaliśmy też na taki temat, że Pan Bóg wydał wyrok. Co prawda powiedział, w dniu, w którym zgrzeszysz, umrzesz, ale nie było wykonania natychmiastowego wyroku. Czy tylko grzech jest zapłatą za śmierć?
Trzeba pracować będziesz.
No, brat tutaj podpowiada, że Pan Bóg do człowieka już po grzechu powiedział, że w pocie oblicza Twego spożywać będziesz chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. W pocie oblicza. Czyli człowiek od momentu popełnienia grzechu musiał w pocie oblicza zdobywać pożywienie. I to, bracy, to są takie towarzysze tego wyroku, towarzysze śmierci. Także nie tylko sama śmierć, ale i pewne skutki, które się wiążą z tym wyrokiem. Przede wszystkim, proszę bratysta, człowiek utracił doskonałe życie. Utracił doskonałe. Przestał być istotą doskonałą. Przestał być istotą doskonałą, a w wyniku tego przyszły choroby, przyszły cierpienia, które również doprowadzają do śmierci. I to są, bratysto, towarzysze śmierci. I teraz pytamy, no czy to takie ważne, żeby o tym mówić? Tak. Czy to jest łatwe zrozumieć, no, taką podstawową prawdę, że zapłatą za grzech jest śmierć? Zobaczmy, bratestwo, rozejrzyjmy się wokół nas, czy wszyscy tak uważają, że zapłatą za grzech jest śmierć. A może jakieś cierpienie po śmierci? A może jakieś miejsca przejściowe, które potrzebują wstawiennictwa pozostałych żywych, żeby ulżyć w cierpieniu? A może wieczny ogień?
Nie ma takiego czegoś.
Czyli zauważcie, bratestwo, niby prawda podstawowa, elementarna, bardzo łatwa do zrozumienia, bo to jest prawda biblijna, dosyć wyraźnie wytłumaczona przez apostołów. A czy wszyscy tak uważają? Ilu dzisiejszych chrześcijan przyznaje się do tej prawdy, że zapłatą za grzech jest śmierć i nic więcej? Że towarzysze tej śmierci to jest to, cośmy wspomnieli. Utrata doskonałości, ciężka praca, wypędzenie z Edenu, utracenie tego królestwa. W pocie oblicza Twego będzie spożywał chleb i cierpienia, choroby, które towarzyszą śmierci, które także powodują śmierć. Ale już jeżeli wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć, to wiemy też na pewno, czym jest śmierć. Bo kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka w Edenie, to mamy zapisane w Księdze Rodzaju, że ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech żywota i stał się człowiek istotą żywą, według nowszego przekładu, według starszego, stał się duszą żywiącą. Duszą żywiącą, tak jest dokładnie starszy przekaz Gdańska. I to jest proces stworzenia. Pan Bóg, gdy daje swoje tchnienie, gdy daje swoją energię życia, istoty żywe bywają stwarzane i w taki sposób odnawia oblicze ziemi, o czym wspomina Psalm 104. Czym zatem jest śmierć?
Unicestwienie.
Brat mówi, że unicestwienie.
Włączenie od Boga.
Pan Bóg, Psalm 104, może odczytajmy sobie te słowa. Myślę, że one są bardzo ciekawe. 29, 30 werset, kiedy Pan Bóg mówi o istotach żywych. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się, gdy zabierasz im tchnienie, giną. Giną dla was. Istoty żywe, stworzone przez Boga. Gdy Pan Bóg zabierze im swoje tchnienie, czyli tą siłę, energię życia, która cały czas nasze życie podtrzymuje. to, co wspominaliśmy wcześniej, gdzie apostoł mówi w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, że w Nim żyjemy, w Nim. Bez Niego nie mamy życia. Jako istoty ludzkie w Nim żyjemy. I gdy On zabierze tą energię życia, która się przejawia, która jest widoczna w oddychaniu. Bo gdy człowiek przestaje żyć, to mówimy wyzioną duchem. Albo sprawdzamy, czy oddycha. Bo oddech jest taką zewnętrzną oznaką życia człowieka. Gdy zabierasz im tchnienie swoje, one giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają i odnawiasz oblicze ziemi. Więc śmierć jest odwrotnym procesem do stworzenia. Śmierć jest unicestwienie, jak brat powiedział, jest stanem nieistnienia, stanem niebytu. O tym mówi Stary Testament. A czy znacie, braterstwo, wersety z Nowego Testamentu, które by mówiły, czym jest śmierć? Znamy braterstwo, nawet bardzo dobrze znamy, a nawet śpiewamy taki werset. Z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 3, werset 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gdy zabierasz im tchnienie swoje, giną. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Nie zginął raz na zawsze. Nie zginął bezpowrotnie. I to jest braterstwo nadzieja. To jest nadzieja w Jezusie Chrystusie, że po to Pan Bóg dał swojego Syna, tak bardzo umiłował świat, nie ten zły świat zdegradowany, ale umiłował człowieka. Tak bardzo umiłował człowieka, że dał swojego Syna, a żeby każdy, kto w Niego uwierzy, żeby nie zginął. Żeby Jego istnienie nie zginęło, bo śmierć jest zginieniem. I gdyby nie ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, człowiek na zawsze ginął w Adamie. Chociaż Pan Jezus, przywołując słowa Starego Testamentu, gdzie Pan Bóg mówi do Mojżesza, jam jest Bóg Twój, Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Jakuba. I Pan Jezus, tłumacząc te słowa, mówi, Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale jest Bogiem żywych. Bo Bóg, zanim dopuścił na zło, na grzech, na przestępstwo, to przewidział wyjście z tej sytuacji. Bo święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian w rozdziale 8 napisał, że stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, ale z woli tego, który go poddał w nadziei. I zastanawiamy się nieraz, czy Pan Bóg poddał stworzenie znikomości w nadziei, czy szatan poddał stworzenie znikomości w nadziei. Bo jak czytamy znów, wracając się do Księgi Rodzaju, to Pan Bóg dał nadzieję? Do niewiasty dał nadzieję? Ale szatan też dał nadzieję. Bo powiedział, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Ale Bóg wie, że gdy tylko spożyjecie owoc poznania dobra i zła, to będziecie jako bogowie znający dobro i zło. Były dwie nadzieje dane człowiekowi. I święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian w rozdziale 12 w wersecie 32 tłumaczę tą rzecz. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłował. Bóg poddał człowieka próbie, doświadczeniu. Dozwolił na zło na świecie. Ale nie bez nadziei. A żeby się później nad każdym człowiekiem zmiłował. A to zmiłowanie otrzymujemy w Jezusie Chrystusie. Gdy święty Paweł Apostoł pisze swój list do Koryntian, to w 15 rozdziale, kiedy mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i kiedy mówi o zmartwychwstaniu wszystkich ludzi, to będzie używa podobnego określenia jak apostoł, jak nasz Pan Jezus Chrystus. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. No bo trzeba to, co, że apostoł święty Paweł to pisze do chrześcijan. To nie pisze do narodów niewierzących, ale pisze to do tych, którzy przyjęli i uwierzyli naszego Pana Jezusa Chrystusa. I już na samym początku wieku Ewangelii została zaszczepiona wątpliwość, czy będzie zmartwychwstanie wszystkich ludzi. I proszę bratysa, ta wątpliwość jest do tej pory. Nie tylko wątpliwość, jest nawet niewiara. Brak jakiejkolwiek wiary wśród chrześcijan zmartwychwstania. Chociaż w składzie apostolskim zawarta jest ta nauka. Wierzę w ciała zmartwychwstania. Tylko, że ta nauka, braterstwo, nie do końca się zgadza z nauką biblijną. No, czy my wierzymy w ciała zmartwychwstanie?
Tak.
Tak, tak? Wierzymy, braterstwo, w ciała zmartwychwstanie? Zgodzimy się z tym, co jest w składzie apostolskim? Ja się, proszę, braterstwo, nie zgadzam. Mnie ta nauka nie odpowiada.
Jeżeli wierzymy w ciało, mamy zasłużyć sobie na życie wieczne duchowe, no to nasze ciało nie zmartwychwstanie.
A w odniesieniu do ludzi? Zmartwychwstanie istota, dusza.
Takie samo, ale nie to samo.
Dusza umiera, istota umiera i istota zmartwychwstanie, a Bóg da ciało według tego, cośmy siali.
Jako chce.
W zależności od gatunku. Jeżeli ktoś siał dla ducha, to z ducha będzie zmartwychwstanie duchowe. Jeżeli ktoś sieje dla ciała, no to trudno, żeby oczekiwał zmartwychwstania duchowego. Dlatego nie wierzymy w ciała zmartwychwstanie, bo pogląd ten, który mówi, że wierzy w ciała zmartwychwstanie, jest równoznacznym z wiarą w duszę nieśmiertelną. Bo ten pogląd naucza, że dusza będzie powracać do swojego ciała. Dusza żyje, a tylko ciało zmartwychwstanie. My tak w braterstwo nie wierzymy. Biblia tak nie uczy, tak nie uczył Pan Jezus i tak nie uczyli apostołowie. Niby w zasadzie, braterstwo, widzicie, że sprawy są łatwe, proste i oczywiste, ale nie zawsze w to wierzą chrześcijanie. Jest jeszcze jedna rzecz, braterstwo, bardzo istotna, kiedy mówimy o grzechu. Bo myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, myślę, że w zupełności do końca, że rodzimy się w grzechu. Znamy ten zapis psalmu. Grzechu mnie poczęła matka moja. Jestem urodzony w grzechu. Apostoł święty Paweł również powtarza za jednym z psalmów, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Grzech przechodzi dziedzicznie. Przechodzi z ojca na syna. Czy to, brate, jest takie ważne, żeby to rozumieć? To jest tak oczywiste. To jest tak oczywiste i proste. I każdy w swoim życiu tego doświadcza. Że grzech otrzymujemy dziedzicznie. Ale proszę, braterstwa, o tym też mówią proroctwa Starego Testamentu, że ojcowie nasi jedli grona cierpkie, proroctwo Jeremiasza, rozdział 31, 29 werset, a nam zęby ścierpły. I później prorok mówi, że to się zmieni. To tak zawsze nie będzie, że przyjdzie taki czas, że ten, kto będzie jadł grona ciepkie, jemu zęby ścierpną. Ale my ponosimy skutek grzechu za ten grzech, który przechodzi pierworodny z ojca na syna. Myślę, braterstwo, że to jest jedna z bardzo ważnych nauk. Nauk biblijnych, żeby to rozumieć. Aczkolwiek, jak wspomniałem, bardzo prostych i oczywistych. Bo zwróćmy uwagę na słowa świętego Pawła Apostoła z listu do Rzymian z rozdziału 5, gdzie od 12 wersetu apostoł święty Paweł naucza. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, przez jednego człowieka, czyli ma na myśli Adama. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, bo grzech jest żądłem śmierci, jak będzie później wyjaśniał apostoł święty Paweł w 15 rozdziale listu do Koryntian, tak i na wszystkich śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I z tym się, braterstwo, myślę, że każdy człowiek zgodzi. Każdy również się zgodzi z tym, że w Adamie wszyscy umierają. Czy człowiek wierzący, czy niewierzący, wie, że umrzeć musi. Może mają wątpliwości, czy to z tego powodu, czy to z powodu grzechu, ale mają świadomość, że umrzeć muszą. Żywi wiedzą, że umrzeć mają, pisze prorok pański, kaznodzieja Salomon, ale umarli o niczym nie wiedzą, bo w grobie nie ma ani działania, ani myśli, ani poznania, ani żadnej mądrości. Dlatego prorok doradza i podpowiada, cokolwiek człowiek ma czynić, to musi uczynić podczas swojego życia. Bo z chwilą śmierci zamyka się jego karta i już nic nie może dopełnić w tej sprawie. I apostoł święty Paweł tłumacząc, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I tutaj wyjaśnia to, co wspominaliśmy, albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Gdy nie ma prawa, nie ma przestępstwa. Gdy nie ma przepisów na drodze, którą jedziemy, nie przekraczamy przepisów. Nie ma powodu do tego, żebyśmy zapłacili mandat czy karę. Ale jeżeli jest prawo, a my go nie przestrzegamy, to jest przestępstwo, jest kara. Zrozumienie tego faktu, że w Adamie wszyscy umierają, jest bardzo ważne i istotne, jeżeli chodzi o odkupienie, o usprawiedliwienie, jeżeli chodzi o działanie łaski Bożej. Bo apostoł święty Paweł od 15 wersetu dalej będzie wyjaśniał. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Łaską jest inaczej, mówię. Tam przez jednego grzech wszedł na wszystkich. I wszyscy zgrzeszyli bez wyjątku. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Natomiast z łaską, panie apostoł święty Paweł mówi, jest inaczej. Czyli jak jest z łaską, braterstwo?
Mimo, że sobie nie zasłużymy, to otrzymujemy.
Tak? Czy wszyscy otrzymują łaskę?
Łaską złożymy oczywiście, to jest dar. Ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, że nie potrzebują.
A apostoł mówi, że z łaską jest inaczej, jak z grzechem. Grzech przechodził dziedziczy na każdego potomka, a mówi, z łaską jest inaczej. I czytamy, jak jest z łaską. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu. jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Apostoł Święty Paweł mówi, że jest tu pewna różnica, jest pewne przeciwieństwo. Z grzechem jest inaczej niż z łaską. Jak grzech dziedzicznie przychodzi na każdego człowieka, to z łaską jest troszeczkę inaczej. I szczególnie ten werset 16 mówi, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, potępienie na wszystkich, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienia z wielu upadków. Dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. I łaska nie jest to coś, co dziedzicznie przechodzi na każdego człowieka. Nie ma, braterstwo, takiej możliwości, żeby łaska dziedzicznie przechodziła na każdego człowieka. Jeżeli chodzi o wiek Ewangelii, o stan usprawiedliwienia z wiary. Usprawiedliwienia również do żywota wiecznego. Bo na tą łaskę Bożą trzeba sobie zasłużyć. I Pan Bóg udziela łaski, jeżeli widzi, że stan serca człowieka jest przygotowany i poszukuje tej łaski Bożej i chce tą łaskę otrzymać. Jest jeszcze jedna kwestia, którą myślę musimy powiedzieć w tym miejscu, że gdyby nie było tak, że grzech przechodzi dziedzicznie z ojca na syna, gdyby wielu ludzi zgrzeszyło, a tak to zgrzeszył jeden. Bo gdyby wielu ludzi zgrzeszyło, to Pan Bóg musiałby przygotować wielu odkupicieli. A tak to przygotował jednego odkupiciela, który umarł za jednego Adama. Bo jeden Adam był cielesny, ziemski, a drugi Pan sam z nieba, który stał się duchem ożywiającym. To jest, braterstwo, wspaniała mądrość Boża, która dopuściła do zła, do doświadczenia człowieka w grzechu, do dostarczenia mu takiej lekcji, w której by się nauczył posłuszeństwa, żeby nigdy więcej nie wyciągał ręki po ten zakazany owoc, ale z góry Pan Bóg zaplanował odkupienie. Bo jak brat wcześniej wspominał, ten baranek zapowiadany przez apostoła świętego Piotra był przewidziany przed założeniem świata. Wspomnijmy, braterstwo, jeszcze króciutko, bo tak mówimy o grzechu, o karze za grzech, o dziedzicznym przechodzeniu tego grzechu. Chciałbym, braterstwo, wspomnieć, jaki wpływ nauka o grzechu ma na nasze życie. Czy tylko to jest wiedza, informacja? Że to jest tylko ważne dlatego, żeby wiedzieć, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, żeby umieć rozróżnić, czy jest zło, czy dobro? Szczególnie, braterstwo, w obecnym czasie, w wieku Ewangelii, jest bardzo ważną rzeczą, żeby człowiek uświadomił sobie, że jest grzeszny. Bo wiele ludzi, jak wspominaliśmy, uważa, że przecież oni nie grzeszą. Nie zabijają, nie cudzołożą, nie popełniają różnych innych przestępstw, nie kradną, nie oszukują i mówią, że nie grzeszą. A jeżeli człowiek uważa, że jest niegrzeszny, to nie poszukuje uwolnienia od grzechu. Czy jego stan serca jest taki, że jest daleki od Jezusa Chrystusa? Bo jeżeli człowiek czuje swój ciężar grzechu, to co brat mówił, ciężar zakonu Bożego na sobie, to będzie poszukiwał uwolnienia z tego grzechu i będzie szukał odkupienia, przebaczenia grzechu, będzie szukał zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ale to jest tak skierowane do ludzi, którzy faktycznie są na takim etapie, że albo czują grzech, albo nie czują grzech. A co dla nas, ludzi poświęconych Panu Bogu na służbę, czego nas uczy nauka o grzechu? Jaki ma wpływ na nasze życie? Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 6 od wersetu 11 tak naucza. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Jezusie Chrystusie Panu nasze. Tak powinniśmy się, braterstwo, uważać, jako umarli dla grzechu. Nie powinniśmy popełniać świadomego grzechu. Rozmyślnie z premedytacją. Dla nas grzech nie powinien istnieć. I 12 werset apostoł mówi: niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym. Niech nie panuje. Abyście nie byli posłuszni pożądliwością Jego. Grzech nie powinien opanować naszych zmysłów i naszego ciała. Nie powinniśmy stawać się niewolnikami grzechu, ażeby służyć grzechowi. I 13 werset mówi tak: i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Grzech nie może panować nad ludem Bożym. Bo Chrystus odkupił nas od grzechu. Łaską jesteśmy zbawieni. Przez wiarę w to, że nasz Pan Jezus Chrystus jest ubłaganiem również za grzechy nasze. I zawsze, bratesto, musimy się odwoływać do tej najwyższej instancji, o której apostoł święty Jan w pierwszym liście w rozdziale 2 napisał: dziateczki, proszę was, nie grzeszcie. To znaczy, że w ogóle nie będziemy, bratesto, grzeszyć? Ale apostoł święty Jan mówi: jeżeli poznaliście Jezusa Chrystusa, jeżeli uświadomiliście sobie, że jesteście w stanie grzesznym, to grzech wasz zawsze się będzie trzymał. I apostoł mówi: nie grzeszcie. Ale nie ma takiego człowieka, który by nie dopuścił grzechu. Który by się grzechu nie dopuścił. Jeżeli zatem dopuścimy się grzechu, to apostoł święty Jan mówi: mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy i On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Dzisiaj On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a w przyszłości będzie ubłaganiem za grzechy całego świata. Korzystajmy, braterstwo, z tej wielkiej łaski, że mamy dzisiaj w obecnym czasie możliwość uwalniania się od grzechu, możliwość panowania nad grzechem, powstrzymywania się od grzechu. A jeżeli to nam się nie udaje, jeżeli walczymy z tym, to klękajmy na swoje kolana i prośmy Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa o przebaczenie. Bo w Jego imieniu będą nam grzechy odpuszczone. Bo On się będzie stawiał przed oblicznością Bożą za nami. Niech, bratesto, ta świadomość cały czas towarzyszy nam podczas naszego poświęconego życia. A żebyśmy się odwracali od grzechu i szukali uwolnienia w Jezusie Chrystusie. I tej wolności w Jezusie Chrystusie również ja wam życzę. Sam o nią zabiegam, co daj nam, Panie Boże.
Dziękujemy bratu. Braterstwo, no niedawno zaczynaliśmy. Niedawno mówiłem, że bardzo miło was widzieć w takiej ilości. No, miło nadal jest widzieć was i to się nie zmieniło, ale przyszła chwila, w której trzeba kończyć nasze spotkanie tutaj. Czy spędzimy tu kilka chwil?